Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał. Witam Państwa serdecznie. Przed mikrofonem ojciec Dariusz i zapraszam do tego, byśmy sięgnęli po katechizm Kościoła katolickiego. Mówimy o sakramentach wtajemniczenia chrześcijańskiego, a zatem są to trzy spośród siedmiu sakramentów: sakrament chrztu, bierzmowania i Eucharystii. Rozpoczęliśmy mówić na temat sakramentu Eucharystii. Przed nami jeszcze kilka katechez związanych z tym sakramentem. Dzisiaj powiemy, jak jest ten sakrament nazywany, ma on różne nazwy. Mówimy o różnych nazwach w związku z mszą świętą. Te nazwy były nadawane podczas celebracji w ciągu wieków i różne nazwy pozwalają uchwycić sens, istotę, wskazują na pewne ważne elementy, na bogactwo tego sakramentu. Oczywiście te nazwy troszeczkę dzisiaj sobie rozszerzymy, ale jak przeglądam katechizm, to przed nami jeszcze mowa o Eucharystii w ekonomii zbawienia, a więc o znakach chleba i wina. Skąd te znaki właśnie w Eucharystii, jak Eucharystia została ustanowiona, a zatem o fundamentach eucharystycznych, później o liturgicznej celebracji Eucharystii, jak ta celebracja wyglądała na przestrzeni wieków, msza święta w ciągu wieków, jak się zmieniła, o przebiegu celebracji liturgicznej, czyli w zasadzie z czego składa się msza święta, poszczególne części mszy świętych, a później także o sakramentalnej ofierze, dziękczynieniu, pamiątce i obecności Chrystusa Pana w Eucharystii realnej, substancjalnej. No i mamy tutaj jeszcze o obecności Ducha Świętego w Eucharystii i o uczcie paschalnej, a także o komunii świętej i o owocach komunii świętej. To są te tematy, które będą jeszcze podejmowane w szczegółach podczas kateches eucharystycznych, tak moglibyśmy je nazwać, a dzisiaj skupiamy się na nazwach mszy świętej, Eucharystii. Mówimy Eucharystia, ponieważ jest to dziękczynienie składane Bogu. To są greckie wyrazy, bo stąd pochodzi ta nazwa Eucharystia, Eucharistein i Eulogein. W czasie żydowskiego posiłku mówiliśmy sobie o tym ostatnio, szczególnie tego posiłku paschalnego. Ojciec rodziny wypowiadał błogosławieństwa, modlitwę dziękczynną za trzy elementy: za dar stworzenia, dar wyzwolenia i dar uświęcenia ludu izraelskiego. A zatem stworzenie, wyzwolenie i uświęcenie. Dla chrześcijan Eucharystia jest szczególnym dziękczynieniem składanym Bogu, dlatego już od końca pierwszego wieku używamy także tego określenia Eucharystia dla mszy świętej. W Eucharystii widać, czym jest Kościół. Jest wspólnotą wierzących, którzy uczestniczą w życiu zmartwychwstałego Pana. Dlatego uczestnictwo w Eucharystii pozwala nam uczestniczyć także w życiu zmartwychwstałego Pana. Uciekanie przed mszą świętą, dyspensowanie się od mszy świętej, nieuczestniczenie we mszy świętej jest równocześnie taką unikaniem wspólnoty w życiu wiecznym z Jezusem Chrystusem zmartwychwstałym. Jeżeli ktoś nie uczestniczy w życiu tej wspólnoty Trójcy Świętej poprzez Eucharystię, no to nieuczestniczenie w życiu wspólnoty także rodzi konsekwencje. Uczestnictwo rodzi konsekwencje, ale nieuczestnictwo też rodzi konsekwencje. Nie myślmy, że brak uczestnictwa nie przynosi konsekwencji, że to tak po prostu, nie. Tak nie jest. Uczestnictwo rodzi konsekwencje i brak uczestnictwa rodzi konsekwencje. Więc Eucharystia, najogólniej ta nazwa. Mamy także nazwę Wieczerza Pańska. Nazwa ta oczywiście nawiązuje do Ostatniej Wieczerzy. Nawet msza święta wieczorna w Wielki Czwartek nazywana jest mszą Wieczerzy Pańskiej. Szczególnie nawiązując do Ostatniej Wieczerzy, podczas której została ustanowiona. Przypomina, że uczestnictwo w Eucharystii to jest uczestnictwo w tej samej uczcie, w tym samym obrzędzie, jaki przed śmiercią Pan Jezus na swoją pamiątkę polecił sprawować uczniom. Jest to zapowiedź tej również innej uczty, uczty godów baranka w niebieskim Jeruzalem, na którą zaproszeni są wszyscy wierzący. Przypomina przecież o tym kapłan także przed udzieleniem Komunii Świętej, gdy mówi: błogosławieni, którzy zostali wezwani na jego, czyli na ucztę baranka. A zatem zobaczmy, że jest to nawiązanie do Ostatniej Wieczerzy i równocześnie nawiązanie do uczty godów baranka, bo błogosławieni, którzy zostali wezwani na jego ucztę. Wieczerza Pańska to jest kolejna z nazw, którymi określa się mszę świętą. Dalej uczta, bo to słowo tutaj padło, uczta baranka. Eucharystia jest prawdziwą ucztą, dlatego że Chrystus ofiaruje siebie jako pokarm. Kiedy Pan Jezus zapowiada to po raz pierwszy, to ci, którzy tego słuchają, oczywiście nie mają jeszcze żadnego wyobrażenia. To jest zaskoczenie dla nich. Dopiero Pan Jezus mówi do nich: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeżeli nie będziecie jedli ciała Syna Człowieczego ani pili krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. I nie chodzi tu o jakiś pokarm metaforyczny, jakąś taką jakąś symbolikę. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. A zatem Eucharystia jest prawdziwą ucztą, gdzie Chrystus ofiaruje siebie jako pokarm. I uczta jest kolejną z nazw, którymi określamy mszę świętą. Mamy już zatem trzy przynajmniej wymienione: Eucharystia, Wieczerza Pańska, uczta. Dalej mówimy również o zgromadzeniu eucharystycznym w kontekście celebracji mszy świętej. To jest nazwa, która wskazuje na taki aspekt wspólnoty. Eucharystia to nie jest prywatna sprawa, prywatne wydarzenie pojedynczych ludzi, ale to jest sprawa wspólnoty Kościoła, którego widzialnym znakiem jest ten zgromadzony lud podczas sprawowania Eucharystii. Oczywiście, jeżeli mówimy o zgromadzeniu eucharystycznym i wskazujemy ten aspekt wspólnoty Kościoła, który gromadzi się na celebracji mszy świętej, to znaczy, że niewłaściwe byłoby podchodzenie do Eucharystii, które ograniczałoby się tylko do takiego indywidualnego, osobistego, indywidualnego, może to jest lepsze słowo, spotkania z Bogiem. Jest to zawsze spotkanie we wspólnocie. Eucharystia jest w Kościele, nie poza Kościołem, nie poza wspólnotą. Eucharystia dotyczy wspólnoty, we wspólnocie z Bogiem i z braćmi. Dlatego też często nazywamy, zobaczmy, również Eucharystię komunią. Komunia, czyli wspólnota. To jest nawiązanie również do tego zgromadzenia eucharystycznego. Zbawcza skuteczność ofiary urzeczywistnia się w pełni, kiedy w komunii przyjmujemy ciało i krew Pańską. Ofiara eucharystyczna jest skierowana ku wewnętrznemu zjednoczeniu nas wierzących, zjednoczeniu nas ze sobą, ale przede wszystkim nas z Chrystusem. Otrzymujemy tego, który ofiarował się za nas. Otrzymujemy Jego ciało, które złożył za nas na krzyżu. Oraz otrzymujemy Jego krew, którą przelał za wielu na odpuszczenie grzechów. Pan Jezus mówi, jak mnie posłał żyjący Ojciec, a ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto mnie spożywa, będzie żył przeze mnie. Wspólnota, komunia z Nim, pokazanie jedności z Nim, zachowywania przykazań, nawrócenia, pokazanie mojej gotowości pójścia za Nim i dzielenia losu Jezusa. To jest ten motyw komunii świętej. I stąd ta nazwa. Dlatego Komunia Święta nie może być zafałszowywana w tym momencie, gdy nie ma jedności z Chrystusem i jedności z Kościołem. Przystępowanie do Komunii Świętej jest fałszywym znakiem. To jest wówczas znak nieprawdziwy, zafałszujący rzeczywistość. Powiedziałbym, że to jest jak pocałunek judaszowy, bo zobaczmy, przychodzi Judasz z kohortą do Ogrodu Oliwnego i jak wydaje Syna Człowieczego? Wydaje go pocałunkiem. Pocałunek jako gest intymny, jako gest przyjaźni, jako gest miłości staje się gestem zdrady. I dlatego Pan Jezus mówi do Judasza: Judaszu, pocałunkiem wydajesz Syna Człowieczego? Pocałunkiem? A zatem popatrzmy, jak niezwykle ta nazwa pokazuje nam, czym Eucharystia jest, jak do Eucharystii podchodzimy. Przez ten sakrament jednoczymy się z Chrystusem, który czyni nas uczestnikami swojego ciała, który czyni nas uczestnikami krwi, abyśmy tworzyli z Nim jedno. Dlatego też mówimy o Kościele jako tym mistycznym ciele Jezusa Chrystusa. Nazywa się jeszcze Eucharystię rzeczami świętymi. Ta hagia, sancta, jest to pierwotne znaczenie komunii świętych, czyli świętych obcowania. Zobaczmy, że mamy tu odniesienie także do tego Kościoła niebieskiego, kiedy mówimy o świętych obcowaniu. A więc tych, którzy mają wspólnotę z Bogiem już w chwale niebieskiej. O czym mówi zresztą symbol apostolski, czyli nasze wyznanie wiary. Wierzę w świętych obcowanie. To wyznajemy podczas każdego kredo. Niektóre określenia, takie jak chleb aniołów, chleb z nieba, lekarstwo nieśmiertelności czy wiatyk, od łacińskiego, wiatyk pochodzi od łacińskiego via, a zatem droga. Mówimy o wiatyku, czyli tej ostatniej komunii świętej udzielanej choremu, który przechodzi na drugą stronę życia, do życia wiecznego, który zamyka oczy dla świata, by je otworzyć na zawsze dla Boga. I na tę drogę otrzymuje wiatyk. Stąd właśnie ta komunia święta, ale zobaczmy komunia, która ma pokazać zjednoczenie z Bogiem i jednocześnie tym rzeczywiście jest. Te określenia chleb aniołów, chleb z nieba, lekarstwo nieśmiertelności, wiatyk, komunia jako taka, także ta nazwa, wskazują na cel przyjmowania Eucharystii w sposób bardziej lub mniej również bezpośredni nawiązują do starotestamentalnej manny, którą Pan karmił lud wybrany podczas wędrówki do ziemi obiecanej. I przypominają, że w drodze do ojczyzny, którą jest niebo, uczeń Jezusa musi przyjmować pokarm, który pozwoli mu do niej dotrzeć. A więc jest to pokarm na drogę, na dotarcie do celu, na jednocześnie na to, żeby mieć wspólnotę z tym, do którego się idzie już tutaj, a równocześnie wspólnotę z braćmi, bo nie ma Eucharystii poza Kościołem. Komunia święta zatem, chleb aniołów, chleb z nieba, lekarstwo nieśmiertelności, wiatyk, kolejne określenia na Eucharystię. Jeszcze inne określenia to święta i boska liturgia, szczególnie określenie używane w kościołach wschodnich. Albo celebrowanie świętych misteriów, czyli świętych tajemnic, czy bardzo rozpowszechniony najświętszy sakrament. Także najświętszy, czyli to, co śpiewamy podczas mszy świętej, również przed przeistoczeniem. Święty, święty, święty. Wyśpiewanie trzy razy święty oznacza najświętszy. Jest to stopniowanie, hebrajski sposób stopniowania, i trzykrotność danego słowa oznacza słowo w stopniu najwyższym. Gdybyśmy dwa razy powiedzieli, to byłby wyższy, prawda? Czyli mamy święty. Jak powiemy święty, święty, to jest świętszy, czyli stopień wyższy przymiotnika święty, a gdy powiemy święty, 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 to znaczy w stopniu najwyższym, a więc najświętszy. Nie ma świętszego. Więc najświętszy sakrament, która to nazwa odnosi się z kolei przede wszystkim do postaci eucharystycznych przechowywanych w tabernakulum albo adorowanych przez wiernych, najczęściej w monstrancji. To jest kolejne określenie. Łamanie chleba, chyba jedno z najstarszych określeń mszy świętej, które używane było już w pierwotnej gminie chrześcijan. Odnajdujemy je na kartach Pisma Świętego, w Dziejach Apostolskich. To oczywiście nawiązanie do ostatniej wieczerzy, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc. To samo wykonuje kapłan przed komunią świętą, łamiąc na małe części przyniesione w procesji z darami przez wspólnotę chleb przeznaczony do sprawowania Eucharystii. Chleb, który łamiemy, czyż nie jest udziałem w ciele Chrystusa, zapyta święty Paweł w liście do Koryntian. Pamiętamy, że też po tym geście łamania chleba zmartwychwstałego Pana Jezusa rozpoznali uczniowie idący do Emaus, a więc nazwa ta ma bardzo głęboką wymowę. Nazwa ta wskazuje na braterską jedność z Chrystusem, który łamie chleb, łamie swoje ciało na zbawienie dla nas. I to łamanie chleba to jest kolejna nazwa na określenie Eucharystii. Są jeszcze inne nazwy, jak na przykład kolekta. Kolekta, mówimy teraz na modlitwę, która zbiera intencje ludu. Ta pierwsza modlitwa, którą kapłan wypowiada podczas mszy świętej, gdy mówi módlmy się, tu jest chwila ciszy, po to, żeby zebrać intencje modlitewne, i wypowiada modlitwę przed liturgią Słowa Bożego. To jest właśnie kolekta, ale kolekta to jest zebranie, to jest zgromadzenie. I tej nazwy używali od IV wieku szczególnie chrześcijanie w Afryce. Zebranie, zgromadzenie. Mamy też, mówiliśmy o tym więcej przy okazji liturgii, leiturgia, czyli liturgia. To nazwa, którą używano od IX wieku. Rozumiano ją jako służbę Bożą, gdzie liturgia jest czynem ludu. Lud wierny gromadzi się, aby oddawać chwałę Bogu, aby się modlić, aby sprawować to, co święte. Stąd liturgia. No i rozpowszechniona także, rozpowszechnione określenie msza święta, łacińskie missa. To określenie pojawia się w pismach papieża Grzegorza Wielkiego, więc VI wiek. Jest szczególnie stosowane w średniowieczu i po dziś dzień mówimy, to są chyba najbardziej rozpowszechnione określenia, msza święta czy Eucharystia. Nazwa pochodzi od mittere, czyli posyłać, z łaciny, łacińskie missa, mittere posyłać. Oczywiście tutaj interpretacji może być wiele związanych z tym mittere, Niektórzy mówią o tym, że właśnie nazwa missa to są modlitwy wysyłane do Boga w czasie sprawowania świętych czynności. Inni mówią z kolei, nawiązując do rzymskiego zwyczaju, rozwiązywania zgromadzeń, no bo pamiętamy, że w łacinie msza święta kończy się słowami ite missa est. A więc to jest rozwiązanie zgromadzenia, posłanie do pełnienia różnych funkcji i obowiązków. Idźcie, ofiara spełniona, dokonana. W mszy świętej trydenckiej słowa te zostały przyjęte na zakończenie celebracji, posłanie. W łacinie tak one właśnie brzmią po dziś dzień. Natomiast w języku polskim funkcjonują też różne zakończenia, które też oznaczają posłanie do świata, aby świadczyć o otrzymanych darach i o spotkaniu żywego Boga w celebracji mszy świętej, w celebracji tych świętych czynności. A zatem na przykład idźcie w pokoju Chrystusa, ale również idźcie, ofiara spełniona, jest to również rozesłanie nawiązujące do tego słowa missa i do posłania nawiązującego do rzymskich zwyczajów ite missa est. Oprócz tego także są inne, lokalnie szczególnie stosowane nazwy, jak na przykład w liturgii syryjskiej msza święta określana jest jako słowem dar, w liturgii etiopskiej sacrum, w liturgii afrykańskiej dominicum, a więc od domine, też dies domini, dominicum, czyli dzień pański, sanctissimum officium w późnym średniowieczu, również taka nazwa funkcjonowała, czy też mysterion, greckie mysterion, czyli tajemnica i wiele, wiele innych. To są nazwy, które sobie przypomnijmy. Eucharystia, Wieczerza Pańska, uczta, zgromadzenie eucharystyczne, komunia święta, chleb aniołów, chleb z nieba, lekarstwo nieśmiertelności, wiatyk, święta i boska liturgia, święte misteria, najświętszy sakrament, łamanie chleba, kollekta, liturgia, msza święta, dar sacrum dominicum, tajemnica, sanctissimum officium. Patrzcie, wszystkie te nazwy, tak wiele, takie bogactwo nazw, a nie wyczerpie tego, z czym rzeczywiście się spotykamy podczas mszy świętej. Ale teraz jest coś bardzo ważnego po wymienieniu tych wszystkich nazw, o czym absolutnie będziemy o tym, jak widzę w katechizmie, jest to przewidziane szerzej omawianie później. Natomiast musimy o tym powiedzieć również w tym miejscu. Absolutnie trzeba to powiedzieć. Czasem spotyka się bardzo ograniczone rozumienie tajemnicy Eucharystii, gdy Eucharystia ogołocona jest z wymiaru ofiarniczego, gdy przeżywana jest w sposób taki, powiedziałbym, niewykraczający poza sens i znaczenie jakiegoś braterskiego, zwykłego spotkania. Może być tak spłaszczona, że Eucharystia staje się bankietem towarzyskim, co jest absolutnie niedopuszczalne. Dlatego warto, żebyśmy przy okazji Eucharystii sięgnęli również do encykliki Kościół Eucharystii świętego Jana Pawła II, Ecclesia de Eucharistia, i tam trochę na temat Eucharystii poczytali. Warto sięgnąć po tę encyklikę, gdy mówimy o mszy świętej Eucharystii w kontekście nauczania katechizmu Kościoła katolickiego. A więc ofiara. Bardzo ważne określenie Eucharystii. Musi Eucharystia zawierać wymiar ofiarniczy i nie wolno z wymiaru ofiarniczego Eucharystii ogołacać i traktować jej jako, jak to określam, towarzyski bankiet. Pan Jezus tej nocy, której został wydany, ustanowił ofiarę eucharystyczną swojego ciała i swojej krwi. I słowa te przypominają nam dramatyczne okoliczności, w jakich narodziła się Eucharystia. Zawiera niezatarty zapis męki i śmierci Pana. Nie jest tylko przywołaniem tego wydarzenia, ale jest sakramentalnym uobecnieniem tego wydarzenia. Jest ofiarą krzyża, która trwa przez wieki. I dlatego też mówimy po aklamacji kapłana: oto wielka tajemnica wiary, głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wymiar ofiarniczy. Kościół otrzymał Eucharystię od Chrystusa, swojego Pana, nie jako jeden z wielu darów, ale jako dar największy. Dlatego, że dar z samego siebie. Chrystus złożył, stał się naszą żertwą i złożył samego siebie w ofierze. Z własnej osoby, w jej świętym człowieczeństwie, daje nam zbawienie. A więc nie pozostaje ono ograniczone do przeszłości, dlatego że to, kim Chrystus jest, co uczynił, co wycierpiał, jest dla wszystkich ludzi, wszystkich czasów. To nie jest jakaś przeszłość. Uczestniczy w wieczności Bożej. Przekracza wszelkie czasy. Jest stale obecny. Msza Święta jest równocześnie, jest nierozdzielnie pamiątką ofiarną, w której przedłuża się ofiara krzyża, i świętą ucztą komunii w ciele i krwi Pana. Na ten temat więcej jeszcze będzie mowy. Ja chciałbym może przy tej okazji tak podsumować trzy dokumenty związane z ofiarą. Pierwszy to są dokumenty Soboru Trydenckiego, rok 1562. Mamy tu dekret zawierający, to jest, jak dobrze pamiętam, 22 sesja, dekret zawierający naukę o świętej, najświętszej ofierze mszy świętej. I Sobór uczy w pierwszym rozdziale tego dokumentu, że ostatnia wieczerza była faktycznie prawdziwą ofiarą, a msza święta sakramentalnie uobecnia, tu jest takie słowo reprezentatio, uobecnia ofiarę krzyżową na wzór ostatniej wieczerzy, i że istnieje tu ścisły związek. Zachodzi jedność kapłana i ofiary, a więc to, co zostało dokonane na krzyżu, i różnorodność w sposobie ofiarowania. Co to znaczy? To znaczy, że we mszy świętej składa się Bogu prawdziwą i właściwą ofiarę. Tu jest zdanie verum et proprium sacrificium. Tłumaczymy to jako prawdziwą i właściwą ofiarę. Czyli msza święta nie jest wyłącznie ucztą, jest ofiarą. Chrystus słowami "to czyńcie na moją pamiątkę" nakazał, by kapłani ofiarowali jego ciało i krew. Msza święta nie jest tylko prostym wspomnieniem ofiary dokonanej na krzyżu, ale także jest faktyczną ofiarą przebłagalną. Co to znaczy dalej? Ofiara krzyża jest jedna. Chrystus raz zginął, Chrystus raz umarł na krzyżu. Więc ofiara krzyża jest jedna. Ofiara mszy świętej jest ściśle z nią związana i powtarzalna. Ofiara krzyża jest krwawa. Ofiara mszy świętej jest bezkrwawa z chleba i wina. Ofiara krzyża wysłużyła nam odkupienie. Ofiara mszy świętej to jest zastosowanie, i tu pada też takie słowo, które tłumaczymy może nieco kaleko, jako zastosowanie, aplikacjo tego odkupienia tu i teraz, czyli to odkupienie dokonuje się tu i teraz. W ofierze krzyżowej Chrystus jest jedynym kapłanem, a w ofierze eucharystycznej, w tej jedynej ofierze kapłana Chrystusa, biorą udział szafarze przez Chrystusa ustanowieni. W ofierze krzyża Chrystus jest we właściwej sobie postaci. Tu są też łacińskie słowa, bo to jest takie nasze tłumaczenie trochę, ale łacina tu jest bardzo precyzyjna. Może niekoniecznie chciałbym o tym mówić, ale in specie propria, a we mszy świętej pod znakami eucharystycznymi in specie aliena. A więc we właściwej sobie postaci w ofierze krzyża, a pod znakami eucharystycznymi we mszy świętej. Ale jedność ofiary. W ofierze krzyża jest śmierć fizyczna, we mszy świętej tego nie ma. I dlatego Trydent stwierdza uroczyście, we mszy świętej jest obecny i w sposób bezkrwawy ofiarowany ten sam Chrystus, który na ołtarzu krzyża, a więc mowa jest o ołtarzu krzyża, ofiarował samego siebie. Nawiązanie do listu Hebrajczyków. Do Hebrajczyków. Ofiarował samego siebie w sposób krwawy. I mówi dalej, jedna przecież i ta sama jest hostia. Chrystus. Jeden i ten sam poprzez posługę kapłanów składający ofiarę. Chrystus. Który wówczas ofiarował samego siebie na krzyżu. Chrystus. Tylko sposób ofiarowania jest inny. Naukę Soboru Trydenckiego potwierdza i rozwija, doprecyzowuje, encyklika Piusa XII Mediator Dei z listopada 1947 roku. I dokument ten przypomina w bardzo zwięzłych twierdzeniach przynajmniej dwie prawdy. Ofiara eucharystyczna jest ustanowioną przez Chrystusa prawdziwą ofiarą, różną od ofiary krzyża nie z racji żertwy, czyli ofiary i głównego kapłana Chrystusa, lecz z racji sposobu ofiarowania. Ofiara eucharystyczna ma również ten sam poczwórny cel – oddanie chwały, dziękczynienie, zadośćuczynienie, prośba. Co ofiara krzyża? Bo to jest też cel ofiary krzyża. Oddanie chwały, dziękczynienie, zadośćuczynienie i prośba. I problematyka ta rozwijana jest właśnie w trzecim dokumencie, który mówi o ofierze mszy świętej, czyli w katechizmie Kościoła katolickiego, który sobie teraz omawiamy, z roku 1992. A zatem zwróćmy uwagę na tę aklamację, na naszą odpowiedź, gdy kapłan mówi oto wielka tajemnica wiary. Mówimy, głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie, bo ta ofiara związana jest przecież ze zmartwychwstaniem, co świętujemy właśnie teraz, i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. A zatem ofiara eucharystyczna nakierowuje nas również na to, co przed nami. Oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Kieruje nas do ostatecznego celu. Już tutaj otrzymujemy zadatek przyszłej chwały. Już tutaj zaczyna się dla nas raj, gdy uczestniczymy w ofierze mszy świętej, gdy mamy udział w ofierze Chrystusa. Już tu zaczyna się dla nas raj. Przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa w Eucharystii wyraża tę nadzieję oczekiwania. Kto się karmi Chrystusem w Eucharystii, nie potrzebuje wyczekiwać zaświatów, żeby otrzymać życie wieczne. Posiada je już tu na ziemi jako przedsmak przyszłej pełni, która obejmie człowieka do końca, gdy przejdzie przez bramy śmierci i później, gdy ciało zmartwychwstanie na wzór Chrystusa zmartwychwstałego. A zatem chleb eucharystyczny to jest lekarstwo nieśmiertelności, to jest antidotum na śmierć. I dlatego brak uczestnictwa w Eucharystii, ucieczka przed Eucharystią, lekceważenie Eucharystii, to jest tak naprawdę pójście ku śmierci. Tylko śmierci, na którą nie chce przyjąć antidotum, nie chce lekarstwa nieśmiertelności. I to może niech wystarczy. Musiałem powiedzieć koniecznie o tej ofierze, żeby nie skupić się wyłącznie na takich określeniach, o których na początku mówiłem, ale temat ofiary Chrystusa będzie jeszcze podejmowany w katechizmie. To są, już patrzę, które punkty. Od 1356 punktu i później mamy kolejne punkty związane z ofiarą Chrystusa. Zatem sporo na ten temat katechizm Kościoła katolickiego mówi, w łączności z dokumentami trydenckimi, w łączności z Mediator Dei z roku 1947.